Gdy otwieramy Ewangelię i przyglądamy się Słowu Bożemu w Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, widzimy bardzo wiele rzeczy dotyczących Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy też Jego służbę, bo przyszedł po to, aby nam służyć Słowem Bożym. I ta Ewangelia, którą Pan Jezus głosił, ta Ewangelia zbawienia pochodzi od Niego. On przekazał swoim uczniom, a ewangeliści tu napisali. I my zwiastujemy tą Ewangelię dlaczego? Dlatego, żeby ludzie przyszli do pokuty. Aby ludzie poznali Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Aby zrozumieli, że w centrum Ewangelii jest Pan Jezus Chrystus, który przyszedł, pokazał jak żyć i nauczał. Pan Jezus Chrystus jest tą centralną osobą w Ewangeliach. Ewangelie mówią o Chrystusie. Mówią o tym wielkim zbawieniu, jakie Pan Jezus dokonał na krzyżu na Golgocie. Dzieje apostolskie natomiast już mówią też o Panu Jezusie Chrystusie, ale mówią już o Kościele. Tych ludzi, którzy przez tą Ewangelię zostali włączeni do Kościoła. Listy apostolskie mówią o Chrystusie. Ale również mówią o ludziach, którzy są już zbawieni, są już w zborach pańskich i usługują, służą i głoszą tą Ewangelię, żeby przyprowadzić, żeby ludzie mogli przyjść i tą Ewangelię usłyszeć i żeby Bóg poprzez to głoszenie Słowa Bożego przyprowadził ich do pokuty. Taki jest cel. Ale musi być, żeby człowiek przyszedł do pokuty, Bóg musi wzbudzić wiarę w tym człowieku poprzez Słowo Boże. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 14. Wiemy, że każdy grzesznik, który żyje w tym świecie. Każdy grzesznik wie, jak funkcjonuje świat. Uczniowie Pana Jezusa również żyli w tym świecie i też wiedzieli, jak funkcjonuje świat. Doskonale wiedzieli. Otwórzmy tą Ewangelię Jana, bo chciałbym w imieniu Pana Jezusa z rozdziału 14 przeczytać werset i na temat tego wersetu usłużyć. My żyjemy w czasach takiej tolerancji. Pan Jezus uczni swoich przestrzegał i przygotowywał ich do tego, nie tylko do służby, żeby głosili, ale mówił im też prawdę, jakie zagrożenia są ze strony świata i ludzi w tym świecie. I Pan Jezus przygotowywał uczniów, że przyjdą prześladowania na Kościół. Dzisiaj w kraju my mamy tolerancję. Nie wiemy, kiedy ona się skończy, ale wiemy, że przez każde pokolenie ucisk jest. I dlatego Pan Jezus w tym 14 rozdziale, w pierwszym wersecie mówi: niecha się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. Trwoga to jest, no wiadomo, w sercu, kiedy gości, kiedy jest niepokój. I oczywiście prześladowanie może powoduje to, że ludzie się boją. Natomiast Pan Jezus mówi, to co ze mną przeżyliście, Czyli od chwili, kiedy uwierzyliście, to co widzieliście, do swoich uczniów mówi, to mówi, spójrzcie na mojego Ojca, wierzcie i to co ja czyniłem, wierzcie w to co ja mówiłem. A więc Pan Jezus to mówi również do tych uczniów, których przygotowywuje i mówi to do nas. Do nas to mówi. I teraz musimy zrozumieć jedną rzecz. Pan Jezus powołał swoich uczniów. Oni żyli w świecie. Jak świat funkcjonował, to doskonale każdy człowiek wie, bo żyje w tym świecie. A natomiast oni musieli coś poznać, będąc Panem Jezusem. Musieli poznać. A więc otwórzmy Ewangelię Jana, 12 rozdział, wiersz 37. I pierwszą rzecz, jaką taką poznali, która uderzyła ich w oczy, mianowicie to, a chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego. Oni chodzili z Panem Jezusem, Pan Jezus uzdrawiał, głosił Ewangelię, tak jak nikt inny w Starym Testamencie. Na taką skalę, że to nie było wcześniej, nigdy. I ci ludzie widzieli to, widzieli wszystko, słyszeli i nie pokutowali. Nie uwierzyli. To jest pokazane, co to znaczy niewiara. Kiedy jest prześladowanie i jeżeli jest niewiara, to jest taki strach, że nic dziwnego. Ale wtedy, kiedy jest spokój i kiedy Pan Jezus głosi tą Ewangelię, potwierdza to swoim słowem, potwierdza mocą swojego Ojca, bo On jest Bogiem, On jest Synem i oni nie, zero reakcji. A więc ten świat nie wszyscy uwierzą. I to jest ta niewiara, to jest najsmutniejszy obraz, jaki możemy zobaczyć. Bardzo smutny obraz. Otwórzmy Ewangelia Jana, 10 rozdział. Ewangelia Jana, 10 rozdział od wiersza 31 do 38. Tu już jest prześladowanie skierowane do Pana Jezusa. Uczniowie też to widzieli. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby ukamienować. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Odrzekł im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych uczynków w mocy Ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: nie kamienujemy Cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Odpowiedział im Jezus: czyż w zakonie waszym nie jest napisane: ja rzekłem, bogami jesteście. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, to do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: bluźnisz. Dlatego, że powiedziałem: jestem Synem Bożym. Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzycie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i widzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Żydzi naznosili tych kamieni, czyli osądzili i chcą dokonać ukamienowania. Z jakiego powodu? Pan Jezus pyta, z jakiego uczynku? Uczyniłem tyle uczynków, a więc za co? Oni mówią, nie z powodu uczynków, które on dokonał, mianowicie uzdrawiał, ale za bluźnierstwo. Za bluźnierstwo, że będąc człowiekiem, czyni się na równi z Bogiem. Oni to uważali za bluźnierstwo. I tutaj Pan Jezus odpowiada im, czyż w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? Pan Jezus mówi w Starym Testamencie. Bogami jesteście jest w Starym Testamencie, w Psalmach. I Pan Jezus mówi, bogami jesteście. I wydawałoby się, że to się odnosi do ludzi, tak? Ale tak, nie jest to prawdą. Bogami jesteście, to się odnosi tylko do Boga. Do Boga. O co tu właściwie chodzi? Przede wszystkim jest tu pokazana władza. Z jednej strony ludzie na znosieniu kamieni, którzy uważają, że mają władzę nad Panem Jezusem. Że mogą dokonać sądu. Że mogą dokonać egzekucji. Pan Jezus odpowiada im słowem ze Starego Testamentu, bogami jesteśmy. A więc chodzi tu o władzę. Przede wszystkim, kiedy rozmawiamy z ludźmi albo czytamy Słowo Boże, to kiedy mówimy, że Bóg ma władzę, że Bóg jest tym, który ma pełnię władzy. I w zasadzie ludzie zgadzają się tym, wiedzą, ale nie wiedzą, jakie są trzy rzeczy ważne, jeżeli chodzi o władzę w pojęciu biblijnym, jeżeli chodzi o władzę. Pierwsza rzecz to jest to, że władza, którą ma Bóg, to jest Jego suwerenność. Jego suwerenność jest taka, że wypełnia swoją wolę, nikt nie może się mu przeciwstawić, wszystko czyni zgodnie ze swoją wolą. Jego zamysł, jego obietnice, to co on mówi, jest nienaruszalne. Nie ma nikogo nad nim, a więc ta władza jest Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, bo on tą władzę ma, bo on mówi, że to Ojciec, a Ojciec i On to jedno, Żydzi to, że On się za takiego podaje, będąc człowiekiem. I oni za to chcieli Pana Jezusa ukamienować. Ale ta władza, którą Pan Jezus ma, jest też Duch Święty. A więc Pan Jezus nie ma nikogo nad sobą, jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To jest pełna władza, jeżeli chodzi o Boga, o Jego suwerenność, to jest jedno. Druga rzecz, która mówi o władzy, to jest Jego moc. Władza się zasadza na suwerenności Boga i na Jego mocy. A trzecia rzecz, to jest sędzia. Każda władza, czy to ludzka, ma prawo dokonywać sądu. A Bóg jest tym, który dokonuje sądu i nie podlega żadnemu osądowi. Żadnemu. A więc Pan Jezus też chce przez to powiedzieć, że pamiętaj, człowieku, że Bóg cię osądzi. Mówi tutaj o władzy. Dlaczego ja mówię o tej władzy? Ponieważ oni nazbierali kamieni i dalej nic nie mogli zrobić. Pan Jezus właśnie w ten sposób pokazuje swoją władzę. Nazbierali kamieniami, nienawidzą go i nic więcej. Nic więcej. To jest właśnie władza. Natomiast władza ludzka, bo musimy wiedzieć jedno, że Bóg, ten, który ma władzę, on udziela tej władzy ludziom na tym świecie. I ludzie mają stanowiska różnego rodzaju, królowie, rządy i tak dalej. On udziela tej władzy, ale on będzie rozliczał z tej władzy. Każdy będzie rozliczony. Natomiast wierzący, którzy się nawracają, oni muszą mieć świadomość, że władzę ma Bóg. Że władzę absolutną ma Bóg. I teraz, kiedy człowiek się nawraca, pokutuje ze swoich grzechów, prosi Pana Jezusa o przebaczenie, doświadcza nawrócenia, przebaczenia, on otrzymuje Ducha Świętego. I to jest władza. Duch Święty to jest władza. Czyli w zborze ludzie, którzy są naprawdę nawróceni, oni otrzymują upoważnienie i władzę. Jaką władzę? W zborze, funkcjonowanie zboru, na biblijnych zasadach. Władza każdego człowieka odradzonego polega na tym, że Bóg daje ci moc do tego, abyś nie żył w ciągłym grzechu. To jest władza. I Bóg dał ci tą władzę. I Bóg cię rozliczy, jak ty żyjesz, kiedy tą władzę otrzymałeś. Otrzymałeś Ducha Świętego i Bóg cię rozliczy. Bo sąd się zacznie od domu Bożego. Rozliczy każdego, jeżeli chodzi o ten świat. Oni wszyscy zdadzą sprawę. Także Bóg odbierze swoją chwałę, która mu się należy. Rozliczy i ze służby, ze wszystkiego. Także daje. Musimy zrozumieć, na czym właśnie ta władza polega. Zbawiony człowiek otrzymuje tą władzę, ponieważ on nie żyje już dla siebie, jest pod ręką Bożą i poddaje się Duchowi Świętemu. On nie należy już do tego, że on sam rządzi, trzyma się Słowa Bożego i tą władzę szanuje, respektuje, ma bojaźń Bożą, i głosi właśnie o tej władzy, głosi o tym, co Pan Jezus Chrystus w jego życiu zrobił. Głosi tę Ewangelię. A więc tutaj widzimy, że Pan Jezus mówi, jeśli zaś wykonuję to, choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Oni sprawują tą władzę. I ci ludzie, którzy w negatywny sposób, wrogi, odnoszą się, nawet ci ludzie, którzy są obojętni na Ewangelię, oni będą musieli stanąć przed sędzią. Będą musieli. I świat, oczywiście, ludzie w tym świecie są różni i nic nie usprawiedliwi ich, jeżeli tej Ewangelii nie przyjmą, jeżeli wiarą nie uwierzą. Koniec będzie tragiczny. Skończą w piekle. Nie będzie dla nich ratunku. A więc ta władza suwerenna, oparta na mocy i władza, która jest sędzią, która dokonuje sądu. Bóg dokona tego sądu. To nie jest taka władza, jak ludzie sobie myślą, że sąd wydał wyrok, a nie ma narzędzi, żeby egzekwować. Gość dostał alimenty, sąd wydaje wyrok i nikt nic nie robi, bo sąd nie ma narzędzi, żeby egzekwować dany wyrok. Tak nie będzie. Ludzie tak sobie myślą. Oni myślą, że pewne wzorce ze świata wezmą i że jakoś to będzie. Niestety tak nie będzie. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Jeszcze nadmienię jedną rzecz, bo tutaj jest powiedziane, że bogami jesteście. Żeby jeszcze tak bardziej zrozumieć to słowo, to pamiętacie Mojżesza. On był dla Faraona jak Bogiem. To jest ten sens. Mojżesz nigdy nie był Bogiem, ale Bóg go upoważnił do tego we wszystkim, żeby go godnie reprezentował. To jest ta myśl. To jest ta myśl. I tak samo my jesteśmy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg nas też wyposażył i my musimy go reprezentować. W świadectwie we wszystkim. A więc otwórzmy Mateusza, rozdział 20. Mateusza, 20 rozdział. I przeczytajmy od wiersza 17 do 19. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobności i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go pogadom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzonych z martwych. Pan Jezus zapowiada to, co się stanie. On mówi to swoim uczniom. Ten czas się wypełni. Pan Jezus dokona tego zbawienia, odkupienia ludzi. Dokona. Ale człowiek musi uwierzyć w to, co Pan Jezus dokonał na krzyżu. Po co przyszedł. A więc ta Ewangelia, którą my głosimy, musimy właśnie mówić o tym, czego Pan dokonał. I uczniowie pewnie w tym momencie niewiele z tego zrozumieli. Niewiele z tego zrozumieli. Ale uczniowie byli świadkami tego. Oni to widzieli. Oni widzieli tą mękę Pana Jezusa na krzyżu. Oni stali z daleka i to widzieli. Widzieli dokładnie, jak się obchodzono z ich Panem i Mistrzem. Ten, który przez 3 lata ich nauczał. Ten, który przez 3 lata z nimi chodził. Ten, który przez 3 lata z nimi jadł. Który troszczył się o nich wszystkich. Oni to widzieli. Pan Jezus powiedział, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jakie wielkie jest błogosławieństwo dla tych, którzy widzieli, byli naocznymi świadkami ukrzyżowania, kiedy Pan Jezus umarł, kiedy był na krzyżu przybity. Oni to widzieli. A Pan Jezus mówi, że błogosławieni są też ci, którzy przez tą Ewangelię nie byli naocznymi świadkami, ale uwierzyli w Pismo i Słowo. Wszystko się zmieniło, kiedy powstał Kościół. W dniu Pięćdziesiątnicy. Pan Jezus, kiedy oni chodzili, to Pan Jezus widzieli, jak ludzie traktowali Pana Jezusa. Nie wszyscy oczywiście tak, ale większość. Musimy pamiętać jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach zbory są i wierzący ludzie. Ale pamiętajmy, że ten świat jest już trochę inny niż wtedy, kiedy był za czasów Pana, za czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. To znaczy w sensie tym, rabini też mieli swoich uczni, rabini też mieli nauczycieli, wykładowców i tak dalej. Dzisiaj jest to o tyle trudniejsze, że ci ludzie dzisiaj w tym świecie mówią o Chrystusie, mają szkoły biblijne, mają uniwersytety, mają wykładowców. Ja mówię o świecie. Świat ma dzisiaj. Świat dysponuje ludźmi, którzy nauczają. Tylko jest jedna rzecz. Nie są do tego upoważnieni, ponieważ nigdy się nie nawrócili i nie otrzymali tej mocy Ducha Świętego, aby móc stanąć przed ludźmi i w imieniu Pana Jezusa głosić i nauczać. I dlatego Pan Jezus, kiedy przychodzą ci ludzie, ten obraz jest, to Pan Jezus mówi, nigdy was nie znałem. On się nigdy nie przyzna do takich ludzi. Musi być pełne biblijne nawrócenie. I muszę skrócić w takim razie, bo jestem już mało z czasu. Pan Jezus powołuje swoich uczni i powołuje swoich uczni na początku swojej służby. On powołuje uczni na początku swojej służby i zwróćcie uwagę, że może tylko przeczytamy Ewangelię Mateusza, nie, przepraszam, Ewangelię, tak, Ewangelię Mateusza, rozdział 10. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wiersz od 5 do 10. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A więc na początku tej służby Pan Jezus powołuje tych uczni i obdarza ich mocą do tego, aby oni głosili o Jego Królestwie. I oni mają iść i głosić z miasta do miasta, z wioski do wioski. Pan Jezus obdarzył ich tą mocą. Oni uzdrawiają. I teraz są ludzie w tym czasie, tak jak faryzeusze, którzy mają swoich uczni, którzy mają, sadyceusze mają swoich uczni. Są ludzie, którzy uczą się, czytają Słowo Boże, ale ci nauczyciele Starego Testamentu, ci, którzy nie uwierzyli w Słowo, które jest głoszone w Starym Testamencie, ci, którzy ludzie, którzy nauczają, a nie są upoważnieni, Pan Jezus pokazuje tutaj, jak bardzo jest ważna rzecz, kiedy On upoważnia swojego sługę. Tylko weźcie pod uwagę to, że On upoważnił, dał im możliwość takich darów, jakich wcześniej żaden uczeń Starego Testamentu nie miał. Ludzie Starego Testamentu, oczywiście prorocy, uzdrawiali, ale uczniowie tutaj uzdrawiają na taką skalę, jaką nawet prorocy nie uzdrawiali. To jest tylko prorocy mały wycinek. A tutaj, czyli jak pokazuje rangę, co to znaczy ranga, jeżeli ktoś jest powołany do służby, ranga, co to znaczy służyć dla Chrystusa. To jest pokazane, że ci uczniowie, którzy jeszcze nie byli nawróceni. Oni nie byli nawróceni. Oni wyposażeni byli, poszli, oni nawrócili się później. Oni nie mieli przemienionego serca. Ale co to znaczy wyposażenie? Co to znaczy moc Boża? Tego nie można lekceważyć. I dlatego Pan Jezus pokazuje przez to rangę swojego powołania i jeżeli chodzi, co to znaczy w mocy Słowa Bożego chodzić, w mocy Jego wypełniać wolę i głosić to, co On zlecił, bo On im to zlecił. I oni to robili. Oni później wrócili. I tu jest sprawa tego typu, że ci uczniowie, kiedy Pan Jezus zmarł na krzyżu na Golgocie, gdyby oni mieli odrodzone serca, gdyby oni byli nawróceni, bo ludzie niektórzy mówią, że oni nawróceni, gdyby oni byli, to oni by nie uciekli. Wtedy w Getsemane oni by nie uciekli. Oni by do końca tam byli. Tak jak się zaczynają prześladowania w Dziejach Apostolskich, ci ludzie nie wyrzekli się Pana Jezusa. Oni nie uciekali od odpowiedzialności. Całe konsekwencje tego ponieśli. Z całymi rodzinami. I tak samo by było, jakby oni byli nawróceni, oni by nie opuścili Pana Jezusa. I musimy wiedzieć, co to znaczy powołanie i co to jest chodzenie w mocy Bożej, co to jest, jaki to ogromny przywilej. I dlatego nasze serca nie muszą się trwożyć, jeżeli te prześladowania będą. Życie może straszyć, ale Bóg zachowa. Życie dla Niego może stracić, ale będziesz żył w niebie. A więc niech te żadne, niech to będzie dla nas taką bardzo dobitną rzeczą, żebyśmy wzięli sobie do serca, że jakieś trudności w życiu, to jeżeli będą większe, to byśmy patrzyli na Boga, na Pana Jezusa Chrystusa i na tych, którzy już przeszli przez te prześladowania, którzy już przeszli i zwycięsko przeszli. To są bohaterowie wiary. I niech Pan błogosławi te słowo w naszym życiu, w różnych doświadczeniach, żebyśmy właśnie za Nim mogli iść, tak jak ci, którzy są przez Niego powołani do zwycięstwa. Amen.